Gość dnia.
Minęła godzina 13.10. Anna Stończak, zapraszam na gościa dnia w studiu Bogdan Banaszczak, członek zarządu powiatu płockiego. Dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Zaczniemy od tego, że trwają prace nad projektem budżetu powiatu płockiego na 2023 rok. Jak to wygląda?
Tak, rzeczywiście podjęliśmy już zaawansowane prace na temat budżetu przyszłorocznego. Są jakby dwie strony medalu, bo z jednej strony ten budżet będzie na pewno rekordowym budżetem, bo szacujemy wstępnie, że będzie on na poziomie 157 milionów, ale z drugiej strony okazuje się, że sytuacja, którą mamy w kraju, wszystko to, co jest związane z gospodarką, z inflacją, z drożyzną, z kosztami, będzie przekładało się na to, że niestety będzie to trudny budżet. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze wpływy, które będziemy mieli między innymi z podatku PIT, CIT, czy z innych źródeł, które będą finansowały ten budżet, no ta sytuacja jest złożona. Może skupmy się na tym, co jest takie pozytywne i co dla mieszkańców będzie przekładało się wymiernie w przyszłorocznym budżecie, mianowicie na inwestycje drogowe, bo tak naprawdę to w skali powiatu płockiego to jest najważniejszy obszar, który bezpośrednio dotyka mieszkańców I poprawia przede wszystkim ich jakość życia. Nadmienię tutaj, że w powiecie płockim mamy w swojej dyspozycji 722 km dróg, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. A jak weźmiemy sobie koszty, które wiążemy z remontami dróg czy z budową dróg, które bardzo wzrosły, co widzimy przy otwieranych w bieżącym roku przetargach, to rzeczywiście wykonanie jednego kilometra drogi będzie dużo, dużo droższe. W bieżącym roku pozyskaliśmy z środków zewnętrznych niebagatelną kwotę, bo jest to kwota rzędu 100 milionów złotych. Szacujemy właśnie, że te pieniążki bardzo nam pomogą w realizacji tych zadań drogowych. I z jednym z największych takich dotacji, którą pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, jest to 73,5 miliona złotych, które całkiem niedawno pan starosta Sylwester Ziemkiewicz odbierał od prezesa Rady Ministrów. Jest to zadanie, które będzie realizowane na drodze od Goślic przez Leszczyn, Smolino, Sędek, Przeciszewo, jak również na drodze Zagroba, Opatowiec. To są zadania, które będziemy wykonywali w perspektywie kilku lat. Ten odcinek akurat drogi, który będzie właśnie ujęty w budżecie przyszłorocznym, to wyjątkowo ważny odcinek drogi, tym bardziej, że ze względu na budowę nowej instalacji na Orlenie, ta droga uległa dość znacznej degradacji, o czym informowali nas mieszkańcy. Tam, proszę państwa, w ciągu jednej doby potrafiło przejechać 300 ciężarówek z kruszywem. W związku z tym cieszymy się bardzo, że akurat ta inwestycja zyskała uznanie u władz. Na pewno duże wsparcie tutaj zawdzięczamy marszałkowi Piotrowi Zgorzelskiemu, ale również i sam kombinat Orlen rzeczywiście wsparł nas, potwierdzając, że ta droga uległa degradacji ze względu na budowę olefin tutaj na terenie Orlenu. Co poza tym? No na pewno tych inwestycji będzie dużo. Z takich większych inwestycji wpisywanych w przyszłorocznym budżecie to będzie inwestycja właściwie przekładająca się z tego roku na następny rok. Mam tutaj na myśli rondo w Starej Białej, ponieważ jak państwo już pewnie wiele razy słyszeliście, między innymi od pana starosty czy od innych osób tutaj ze starostwa, ta inwestycja szacowana była na kwotę powyżej 5 milionów. Przy otwarciu przetargów okazało się, że właśnie ze względu na te wzrosty cen, kosztów, to są kwoty rzędu 8 milionów. Dlatego musieliśmy rozłożyć to zadanie w cyklu dwuletnim i będzie ono również ujęte w przyszłorocznym budżecie. Natomiast poza tymi inwestycjami drogowymi, których naprawdę będzie bardzo dużo, i w tej chwili doprecyzowujemy je w projekcie budżetu. Chcę też powiedzieć, że kładziemy nacisk również na zapewnienie podwyżek naszym pracownikom, pracownikom starostwa, jak również jednostek, które podlegają pod starostwo. No niestety, proszę Państwa, sytuacja tak zwanego koszyka żywnościowego w sklepach powoduje, że te pieniądze, które otrzymują pracownicy, no tracą zdecydowanie na wartości. I tutaj myślę, że mamy zgodę, jeżeli chodzi o Radę Powiatu, ponieważ nawet na ostatniej sesji wybrzmiały te głosy zarówno tutaj od nas, jako od zarządu, ale także od opozycji, która w imieniu pracowników również zabierała głos, prosząc o te podwyżki, żeby po prostu można było właściwie funkcjonować. Chcemy zapewnić, aby te podwyżki były równomierne dla wszystkich, czyli żeby nie nastąpiło spłaszczenie płac, tak? Ale żeby zadowoliło to maksymalnie wszystkich naszych pracowników. Także mam nadzieję, że ten budżet będzie na tyle optymalny, że uda się zrealizować dużo kolejnych zadań, kolejnych inwestycji. Wspomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy około 25 kilometrów dróg. Pomijam już wszystkie rzeczy, które dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, a jeszcze przed nami zima i też musimy tutaj przewidywać perspektywę, żeby utrzymać w dobrym stanie nasze drogi.
Podwyżka płac to na pewno bez wątpienia dobra wiadomość tutaj dla pracowników. Niestety przejdę do mniej pozytywnej wiadomości i tematu, mianowicie tutaj CPK, który bardzo dotyka, jeżeli chodzi o powiat płocki.
Tak, zdecydowanie to jest bardzo nośny temat w tym węźle płocko-włocławskim, który ma tutaj przebiegać. Jak Państwo zapewne wiecie, CPK przedstawia 6 wariantów, właściwie 5 i dodatkowy jeszcze jeden podwariant. Linii kolei dużych prędkości, które będą właśnie przebiegać przez powiat płocki. Zanim może o tym, to ja przede wszystkim chciałbym się odnieść w ogóle do idei powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego i szczerze powiem, że mam tutaj bardzo mieszane uczucia, ponieważ analizując to, co dzieje się w Europie i przepustowość przede wszystkim lotnisk, odprawy ilości pasażerów, no to te założenia wydają mi się przynajmniej, delikatnie mówiąc, no chyba niedoskonale doszacowane. Pani redaktor, jeżeli weźmiemy, że na przykład lotnisko w Stambule w 2021 roku odprawiło w granicach 37 milionów pasażerów, jeżeli Paryż odprawia około 27 milionów pasażerów, Londyn, lotnisko poniżej 20 milionów, to założenia, przypomina, w pierwszej wersji CPK zakładało, że będzie u nas odprawiane na tym megalotnisku 100 milionów pasażerów. W tej chwili już ta koncepcja uległa zmianie. Szacuje się, że docelowo ma być tam odprawionych około 65 milionów pasażerów. Trudno jakby zrozumieć pewną logikę, zakładając, że ta komunikacja lotnicza w Europie również ma związek z konkretnymi liniami, które będą korzystać z danych lotnisk transferowych czy w inny sposób. Dlatego uważam, że tutaj nie do końca to założenie jest właściwe. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, że budowa tego megalotniska w dużej mierze będzie powodowała zastój i trudności portów lotniczych regionalnych w naszym kraju. Wspomnę, że na przykład lotnisko w Modlinie, które od wielu lat ubiega się o to, aby móc pobudować drugi pas i rozbudować terminal, no cały czas PPL-u ma duże problemy i nie może tego zrobić. Dlatego tu jakby chciałem kilka słów powiedzieć, że nie wiem, czy do końca ta inwestycja takiego mega lotniska w naszym kraju przy tych potężnych trudnościach jest właściwa. Tym bardziej, że szacowane kwoty na tą inwestycję, jeżeli słyszymy 34 miliardy złotych, no to jest potężna inwestycja, ale z doświadczenia możemy szacować, że to nie będzie ostateczna kwota. Tym bardziej, pani redaktor, i tutaj przechodzę właśnie do tych linii, które będą przechodzić przez powiat płocki, naprawdę możemy się zastanawiać, jak to szacunki finansowe poczynić, skoro sami przedstawiciele CPK nie potrafią odpowiedzieć na kluczowe pytania, nie potrafią odpowiedzieć, ile na przykład obiektów mieszkalnych, ile gospodarstw będzie wywłaszczonych, czy przez nie wprost będą te linie przechodziły. Drodzy Państwo, jeżeli nie uwzględnia się w tych wariantach takich elementów, nawet jak bloki mieszkalne, bo takie sytuacje również będą miały miejsce, czy Brudzeński Park Krajobrazowy, czy Natura 2000, czy właśnie to, co najbardziej dotyka mieszkańców, konkretnie mieszkania, domy, gospodarstwa, przedsiębiorstwa i tak dalej, to trudno po pierwsze wyszacować, a po drugie z naszej strony trudno się zgodzić na taką koncepcję, która bardzo utrudni nam funkcjonowanie powiatu. Na pewno będzie to obszar zarówno gospodarczy, jak i społeczny. No i proszę Państwa, jeżeli weźmiemy prostą rzecz, że przysłowiowy Kowalski dowiaduje się, że przez jego gospodarstwo będzie przechodziła linia kolejowa i dowiadujemy się od CPK, że decyzja środowiskowa będzie dopiero w roku 2026, to co przez ten czas?
No właśnie, czy ma inwestować dalej?
Dokładnie. Czy to jest kwestia remontu domu, czy rozbudowa gospodarstwa? Mało tego, przy gospodarzach trzeba podkreślić jedną rzecz, proszę Państwa. Jest obecnie tutaj na Mazowszu, w powiecie płockim również, głód ziemi. Rolnicy rozbudowują swoje gospodarstwa, tak naprawdę te duże gospodarstwa to już są przedsiębiorstwa i oni rzeczywiście dla rozwoju potrzebują pozyskiwać nowe grunty. I trudno w tej chwili będzie takiemu rolnikowi, którego gospodarstwo na przykład będzie, mówiąc kolokwialnie, przeorane na pół, żeby on do swoich różnych upraw dojeżdżał powiedzmy 12-15 kilometrów, bo tak będzie to wszystko zorganizowane. Zatem my jako powiat stajemy tutaj po stronie mieszkańców i nawet nie ukrywam, że była to moja propozycja, aby przyjąć stosowną uchwałę intencyjną i skierować ją zarówno do CPK, jak i do rządzących, do naszych posłów ziemi płockiej, żeby powiedzieć jednoznacznie, że wszystkie te koncepcje naprawdę nie służą rozwojowi powiatu płockiego, a wręcz przeciwnie, będą hamowały i będą stwarzały duże trudności. Przewidują nawet eksperci, szanowna pani redaktor, drodzy Państwo, że może nawet dojść do zmiany podziału administracyjnego w gminach. Ponieważ jeżeli gmina jest przeorana, znowu używam tego słowa celowo, przez taką linię i jest rozdwojona niejako na pół, to są takie koncepcje, które powodują, że może być ta gmina gdzieś rozbita i dołączona do innych gmin. Jeżeli popatrzymy na samą mapę, odsyłam Państwa na stronie CPK, możecie Państwo znaleźć te linie kolejowe, planowane linie kolejowe, jak również znajdziecie je na stronie naszego powiatu, to zobaczycie Państwo, jak rzeczywiście te linie przecinają gminy. No weźmy gminę Brudzeń, czy weźmy gminę Bodzanów, czy gminę Radzanowo. To nie jest dobra koncepcja. My to jednoznacznie mówiliśmy przedstawicielom CPK. Zresztą pan starosta wspólnie z zarządem zorganizował takie spotkanie z przedstawicielami, z włodarzami gmin, których ten problem dotyczy i jednoznacznie tutaj wszyscy zajęli stanowisko, że nie jest to prorozwojowa dla powiatu płockiego i gmin powiatu płockiego inwestycja.
Mhm. Czyli patrząc tak naprawdę, jeżeli pan patrzy na przepustowość lotniska, uważa pan, że to jest inwestycja nad wyraz, bo tak naprawdę to jest brane też chyba perspektywistycznie, że to w przyszłości może być większa przepustowość tego lotniska i takie są plany. Że to nie jest na ten rok i na najbliższe 3 czy 5.
To prawda. Koncepcje rozwoju i plany na przyszłość powinny być rzeczywiście ambitne, ale no tutaj pojawia się w różnych opiniach słowo megalomania, tak? I ono troszeczkę obrazuje tą sytuację. Szanowni Państwo, jeżeli w lotnisko w Berlinie, budowane około 10 lat, drugie lotnisko w Berlinie, w tej chwili nie obsługuje takiej ilości, która była zakładana, to jak my, posiadając no tylko tutaj nasze linie lotnicze krajowe LOT, możemy ściągnąć na przykład, no nie wiem, Lufthansa możemy tutaj ściągnąć, czy jakieś inne renomowane linie lotnicze? No nie sądzę, nie sądzę. Dlatego wydaje mi się, że najpierw powinniśmy zacząć od pewnej reorganizacji tutaj myśli w przestrzeni właśnie poruszania się samolotami i wykorzystać głównie tą sieć lotnisk krajowych, które mamy. Rzeczywiście, lotnisko Chopina jest w tej chwili, można powiedzieć, zatkane poprzez brak możliwości rozwoju, ale to nie znaczy, że musimy budować mega lotnisko, które potem może przynosić potężne straty, a już w tej chwili możemy jednoznacznie stwierdzić, że te straty mamy na obszarze bezpośrednio dotykającym mieszkańców, bo zarówno tam w Baranowie, jak i właśnie przy tych liniach kolejowych spotykamy się z bardzo dużymi protestami społecznymi. I jeszcze jedną rzecz dodam, pani redaktor, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na obecną sieć kolejową, która jest naprawdę w dużych obszarach już zmodernizowana, a tam, gdzie nie jest zmodernizowana, można naprawdę wykorzystać te nitki już istniejące, i to nie jest moja jakby koncepcja, tylko opieram się na analizach ekspertów, to rzeczywiście można by z tego skorzystać. Są nawet w naszych tutaj propozycjach, które składamy do Centralnego Portu Komunikacyjnego, i one jeszcze będą doprecyzowane, dopracowane, ponieważ powołaliśmy taki zespół, który złożony jest z ekspertów geodezji, ochrony środowiska, budownictwa, i będziemy pokazywać, że można inaczej. I jeżeli już, to można inaczej, korzystając na przykład z mienia Skarbu Państwa i nie przecinając tych gmin, tak jak mówiliśmy, przez ich krwioobieg, że tak powiem.
Tutaj zamykając ten temat, tylko przypomnę, że mieszkańcy tak naprawdę powiatu płockiego mogą liczyć na pomoc starostwa, jeżeli chodzi o kwestie prawne cały czas,
tak, prawda? Zdecydowanie. Uruchomiliśmy taką możliwość. Jeżeli państwo macie takie problemy, odsyłam na stronę starostwa, można się konsultować, uzyskacie państwo pomoc prawną. Poza tym, no, dodam, że tutaj powstaje bardzo już dużo stowarzyszeń, które też będą podmiotem i będą walczyć o swoje interesy.
A jak wygląda sytuacja z Ukrainą, bo tak naprawdę to, no, cały czas problem istnieje?
Rzeczywiście sytuacja za naszą wschodnią granicą nie napawa optymizmem. To, co się dzieje, co widzimy, co obserwujemy, szczególnie te bestialskie bombardowania, atakowanie infrastruktury krytycznej, powoduje, że można się spodziewać, że na zimę znowu pojawi się kolejna fala. Pewnie nie w takim stopniu jak dotychczas, ale pojawi się fala uchodźców, i na to myślę, że powinniśmy się przygotować. Powiat płocki jest przygotowany do tego. I zarówno te miejsca, które mamy już w tej chwili zadysponowane zgodnie tutaj z dyspozycjami pana wojewody, jak i również nasze doświadczenie, którego nabraliśmy przez te miesiące w udzielaniu pomocy i wsparciu dla naszych przyjaciół z Ukrainy, myślę, że jesteśmy w stanie z tym sobie poradzić. Ja mogę też powiedzieć, jeżeli chodzi o obszar oświaty, ponieważ jestem również dyrektorem szkoły podstawowej w Drobinie, że do tej pory mamy jeszcze w naszej placówce 24 uczniów z Ukrainy. Mieliśmy ich w najwyższym takim piku 39, i część z tych dzieci, tych rodzin wróciła do Ukrainy. Całkiem niedawno jedna z mam nawet pisała do mnie, wróciła do Mikołajowa. No niestety nie ma radosnych informacji, ponieważ jest tam niebezpiecznie i też nie wie, czy znowu nie wrócą do Polski. Dlatego apeluję do wszystkich państwa również o taką otwartość. Wiem, że w naszym kraju też mamy swoje trudności, swoje problemy, ale chyba każdy wie, że nic gorszego niż wojna nie może człowieka spotkać.
No tak, tutaj chodzi o takie otwarte serca. Bogdan Banaszczak, członek zarządu powiatu płockiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.